tym, że z potrzeby chwili popełniłem wiertarkę do PCB, wspominałem w różnych tematach już kilkakrotnie. I o ile sam sposób prowadzenia silnika w pionie i sam silnik z futerkiem JTO, najmniejsze z uchwytów wiertarskich na kluczyk spisuje się świetnie, to zaczęło mi doskwierać coś innego – zasilanie. Do pewnego momentu służył mi do tego celu zasilacz warsztatowy, regulowany, liniowy. Ale coraz bardziej zauważałem pewną niedogodność takiego stanu rzeczy. Przy niewielkich obrotach moc była wręcz znikoma. I mimo to, przy zatrzymaniu wirnika, prąd rósł gwałtownie, co z kolei powodowało albo zadziałanie zabezpieczenia nadprądowego w zasilaczu, odłączenie zasilania, albo zbędne wydzielanie sporej ilości ciepła. Niby przy wierceniu PCB, wiertłami widiowymi szczególnie, małe obroty są niewskazane, a wręcz przeciwnie. Wymagają one obrotów powyżej 10 tysięcy minuty. To bywały szczególne przypadki, gdy takich niewielkich prędkości obrotowych potrzebowałem. No i samo łączenie silnika do zasilacza, włączenie zasilacza, zbędne utrudnienie i komplikacja. Zaistniała więc potrzeba zmian. W pierwszej kolejności postanowiłem zamienić zasilacz warsztatowy na typowy impulsowy zasilacz 12 V. Takie napięcie dla zastosowanego silnika pozwala uzyskać nawet powyżej 2000 obry w minuty. Do halogenów pozostał problem regulacji obrotów. Zmierzyłem prąd, jaki pobierał silnik. Przy zatrzymaniu wirnika i ustawieniu niewielkich obrotów wyszło około 3 amper. Poszukałem gotowców. Na AliExpress i znalazłem regulatory PWM różnych mocy i w różnych wykonaniach i już miałem taki zamówić, gdy kolega, z którym akurat rozmawiałem, wygadał się, że ma kilka takich regulatorów na zbyciu. Kupił, bo po prostu potrzebował dobić do kwoty, przy której przesyłka byłaby bezpłatna. Tak więc stałem się posiadaczem regulatorów do silnika szczotkowego. Według opisu, gdy tylko podrzucił mi te regulatory, regulatorki raczej, bo niewielkie nad wyraz, zacząłem czytać, co też producent oferuje. Wszystko było ok, ale prąd, jaki podawał, wydał mi się ciut mały, bo 5 amper. Co prawda, jak pisałem w wypadku zatrzymania wirnika i niewielkim napięciu zasilania, zmierzony prąd nie przekraczał tychże 5 amper, ale wiadomo, lepiej mieć zapas. Mimo wszystko postanowiłem spróbować, licząc na to, że zatrzymywanie wirnika nie wystąpi. I faktycznie, działało to świetnie, co prawda tranzystor kluczujący grzał się mocno, ale kawałek doklejonego na kropelkę radiatora ostudził te zapędy do nieco bardziej akceptowalnej temperatury i wszystko działało świetnie aż do momentu, gdy wiadomo, zbyt mocno dociśnięte do PCB wiertło złapało za dużo materiału i silnik stanął. Na zawsze. To znaczy nie tyle silnik, a regulator. Po prostu za duży prąd popłynął, co było w sumie do przewidzenia, i padła dioda w układzie regulatora. Tranzystor ku mojemu zdziwieniu przeżył. Ponieważ do skończenia wiercenia pozostało mi kilkadziesiąt otworków, a regulatory miałem 3, wymieniłem na kolejny i dokończyłem wiercenie. Wiedziałem jednak, że nie będzie tak mogło zostać na zawsze. I w końcu zdecydowałem się zrealizować pomysł z zastosowaniem regulatora o większym dopuszczalnym prądzie pracy. Tu od razu wyjaśnię. Zasilacz impulsowy, jaki zastosowałem, nominalnie mógł dawać 4 amper. Ale ponieważ był to zasilacz dedykowany do instalacji halogenowej, prąd udarowy wytrzymywał sporo większy. Powyżej tej wartości po prostu się blokował, aż do ponownego włączenia do sieci. Tak więc teoretycznie wystarczyłby nawet ten regulator 4 amper. Jednakże, co wykazała praktyka, prądu rozruchowego już nie. A że ja toż nie potrafiłem znaleźć w miarę taniego regulatora na przykład 10 amper, a za to całkiem w dobrej cenie udało mi się znaleźć ten z pierwszej fotki, przymknąłem oko na 30 amper i że w myśl zasady lepiej mieć zapas. Tak czy inaczej, zasilacz dotarł dość szybko i mogłem go zamontować. Po wypakowaniu z worka zbiorczego wyglądał tak. Po zdjęciu folii antystatycznej pokazał się w całej krasie. Zanim jednak do montażu doszło, nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdził, co siedzi wewnątrz. Wystarczyło odkręcić śrubkę, odsunąć osłonę, by wy.